czytałem fragment Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, od 15 do 31 wersetu. A był pewien człowiek bogaty, który się przeodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał w jego wydobrzodziałach. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i prosił Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje trzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz, co on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżeszej proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie ojcze Abrahamie, ale jeśli ktoś z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I on odrzekł mu: Jeśli Mojżeszej proroków nie słuchają, choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Pomógł się. Łaskawy Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który nie zostawia nas sam w swojej głupocie, lecz że jesteś Bogiem, który obdarzy nas mądrością z Twoim słowem. Dziękujemy Ci, Panie, za tą pochodnię. Dziękujemy Ci za to, że możemy siedzieć u tych stóp i słuchać tego pouczenia. Prosimy Cię, Panie, właśnie przez tego Ducha wypisywał to słowo w naszych umysłach, w naszych sercach. Prosimy Cię, Ojcze, to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zapewne nie słyszeliście nigdy mojego kazania. Ja pamiętam, że chyba ostatni raz mówiłem tutaj kazanie może 7-8 lat temu. Także chyba skład się zupełnie wymienił. Może Rafał. Pamiętam. Myślę, że wtedy był na studiach od Bogu, który wypadł. Na początku nie wiem, czy dzieci znają taką bajkę na Fontaine'a. Myślę, że jest opak naprawdę, ale na Fontaine'a przetłumaczył i ubrał, więc genie zacytuję, słuchajcie, nie jestem aż tak mocny. O łasicy, która wybudzona, schorowana, przeszła przez dziurkę do spiżarni i przez cały tydzień, słuchajcie, jak tam weszła, obżerała się, mówiąc brzydko, objadała się i słuchajcie, w pewnym momencie, po tym tygodniu, wszedł człowiek z tej spiżarni i ona chciała uciec przez tą dziurkę. Ale się nie zmieściła. Na szczęście człowiek jej nie zauważył, także miała czas na to, żeby schudnąć i przejść przez tą dziurkę. Ale generalnie nauka jest taka, słuchajcie, że jak nas przychodzimy na ten świat, tak naprawdę nawet stąd musimy wyjść, tak? Jedynie ten tłuszcz, który możemy obrosnąć, to bogactwa, które możemy się przyodziać, tak naprawdę mogą być dla nas szkodą i czymś, co może zadecydować o naszym życiu, wiecznym bądź nie. No i słuchajcie, dzieciaki nie mają problemu z tym, żeby przez tą bajkę jakoś dojść do tej przypowieści. Też nie mają z tym problemu, żeby powiedzieć, kto tak naprawdę w tym opowiadaniu, który Jezus powiedział, był bogaczem, jest bogaczem, realnym bogaczem, a kto tak naprawdę żebrakiem. No i oczywiście odpowiadają, że jest to z bogaczem Łazarz, tak? Że Łazarz, wbrew pozorom, tutaj jest bogaczem, nie ten bogacz. Ale zanim dojdziemy językiem dorosłych do tych stwierdzeń, myślę, że ważne, istotne jest to, żeby narysować kontekst całego tego rozdziału. Bo on tak naprawdę, to podobieństwo, które Jezus wygłosił w obecności uczniów, w obecności faryzeuszy, jest niczym innym jak powtórzeniem tego, co powiedział wcześniej. A więc pierwsza rzecz, to on powiedział podobieństwo o nieuczciwym zarządcy. Tak? Powiedział o tym, że mamoną niesprawiedliwości mamy sobie zdobywać, tak, przyjaciół. Później powiedział o dobrym korzystaniu z bogactw, o tym właśnie, że tak naprawdę to w jaki sposób, jaki jest twój stosunek do pieniędzy, w dużej mierze decyduje o tym, gdzie spędzisz swoją wieczność. Czy mamona jest twoim Bogiem, czy prawdziwy Bóg jest twoim Bogiem. Później słyszymy reakcję tak naprawdę faryzeuszy, którzy się śmieją z Jezusa. Jezus zarzuca im chciwo, że właśnie nie było tam pamiętania, a oni sobie z niego szydzili. Innym tłumaczeniem odbyli z niego, może tak mówię, tak będzie jaśniej. Oni z niego drwią, słuchajcie, oni z niego drwią. I zaraz Jezus mówi o czym? Jezus mówi, że nie bój się, nie przeminie, ale słowo Pańskie nie przeminie, ani jedna kreska, ani jedna jota. Więc mówi o Bożym Słowie, o autorytecie Bożego Słowa, o niezmienności tego Słowa. I podaje przykład tego, co faryzeusze robią z Bożym Słowem, czyli to, że na własną wygodę przekręcili Boże Słowo i ustanowili sobie prawo rozwodowe, które tak po prostu powodowało, że tak można się było rozbić ze swoją żoną z tyle powodu, a to jest brzydka, też legutuje cokolwiek. Także widzimy, słuchajcie, że to podobieństwo bogaczy Łazarza ujmuje to wszystko, co było wcześniej, a więc tak naprawdę stosunek do pieniędzy, to jaka była filozofia i teologia ówczesnych uczonych w piśmie faryzeuszy, tych, którzy uważali, że bogaci to są ci szczególnie błogosławieni przez Boga. Jezus w tym wszystkim, w tym podobieństwie zarzuca im chciwość, a druga rzecz to to, że wskazuje na niezmienność Bożego autorytetu, na to, że tak naprawdę Boże Słowo w wyraźny sposób wskazuje, co jest istotne, co jest ważne i co jest konieczne do tego, co spełniono. A więc mamy, słuchajcie, tutaj podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. I bogaty człowiek tutaj jest przedstawiony, słuchajcie, naprawdę jako ekstremalnie bogaty. Ubrany w purpury, tutaj jest napisane szkarła, na szaty, naprawdę codziennie ucztował. Być może, że był bystrym człowiekiem, dorobił się, być może, że odziedziczył to komfortowe, w każdym razie był naprawdę bogaty. I opisy, które tutaj, opis może jest to tylko w jednym wersecie, ale wskazuje wyraźnie na to, że jego bogactwo naprawdę wyróżniało się, było widoczne. On był niesamowicie bogaty. Po drugiej stronie mamy biedaka Łazarza. Mamy biedaka Łazarza, który leży u wrót tego bogacza, leży w bramie tego mieszkania, budynku, pałacu, trudno powiedzieć, bo tego nie wiemy, tego bogacza. I słowa wyraźnie wskazują na to, że to jest człowiek przede wszystkim biedny. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na to, że to jest człowiek też, który sam nie jest w stanie nawet się poruszać, że on tam został położony, czyli tak jak był prawie sparaliżowany. Marzy o tym, słuchajcie, żeby chociaż skosztować tych okruchów, które leżą pod stołem tego bogacza. Jedyne pocieszenie, jakie znajduje, to to, że nieczyste zwierzęta, które dla Żydów były nieczyste, czyli psy, przychodzą i oblizują jego wrzody, tak? Także to jest, słuchajcie, niesamowity kontrast. Po jednej stronie mamy naprawdę ekstremalnie bogatego człowieka, który kładł się w zbytkach, a po drugiej stronie mamy człowieka, który leży u jego wrót, totalnego biedaka, kogoś, kto jest zależny od innych, kogoś, kto marzy o tak naprawdę o czymś, co jest, można powiedzieć, jakimś takim w bardzo minimalny sposób, by zaspokoić swoje pragnienie. Orzodziały, psy przychodzą, niżą jego rany. Generalnie rzecz biorąc, totalny upadek, można powiedzieć. Ale w tym wszystkim, w tym opowiadaniu widzimy to, że tak naprawdę ten biedak ma imię, ten bogacz nie ma imię. Biedak ma na imię Łazarz. I to jest, słuchajcie, wydawałoby się, że to jest jakaś ironia, że biedak ma na imię Łazarz, dlatego że Łazarz to jest greckie imię, odpowiednik hebrajskiego to jest Elazar, czyli Bóg zbawia, Bóg jest miłosierny. I słuchajcie, to rzeczywiście jest jakieś trochę śmieszne, że tak powiem, że akurat ten człowiek, Jezus dla tego człowieka użył tego imienia. Gdzie tu Bóg zbawia? Gdzie tu Bóg jest miłosierny, słuchajcie? Tu bogacz się bawi, a tutaj człowiek leży zupełnie owrzodziały, zapomniany przez wszystkich, porzucony pośród Bożego ludu. I to jest coś, słuchajcie, co jest można powiedzieć, wysoko postawioną poprzeczką, kiedy Jezus mówi tą przypowieść względem faryzeusza, również względem nas. To jest dyskusja i to jest wyzwanie dla teologii faryzeuszy, dla tego, co oni wierzyli, że tak naprawdę jeżeli ktoś jest bogaty, jeżeli ktoś komuś się powodzi, to znaczy, że Bóg mu błogosławi. Jeżeli ktoś jest chory, jeżeli ktoś komuś się nie powodzi, jeżeli ktoś jest ślepy, cokolwiek, to znaczy, że jest przeklęty przez Boga i że z powodu swoich grzechów zasługuje na to. Pamiętamy to pytanie w Ewangelii Jana, tak, że kiedy była mowa o tym niewidomym, pierwsze pytanie to było, kto zgrzeszył? Jego rodzice czy on, tak? No bo skąd się wziął jego ślepota? No? To jest, słuchajcie, wyzwanie postawione temu prostemu kluczowi, który faryzeusze bardzo mocno sobie, że tak powiem, ustawili, a więc ktoś jest bogaty, komuś się powodzi, to znaczy, że Bóg mu błogosławi. Ktoś jest przeklęty, bo jest chory, bo leży u wrót, to znaczy, że nie ma Bożych oczach łaski. Jak spojrzymy, słuchajcie, na koniec tej historii, okazuje się, że to jest absolutnie nieprawda. Że to jest absolutnie nieprawda, że to jest jedna z tych nauk, którą możemy wyprowadzić z tego, tej przypowieści, to że właśnie Łazarz jest dla nas przykładem, że Boże wyroki, Boże sądy i że ta teologia, którą faryzeusze stosowali, jest totalnym zakłamaniem tego, jak ten świat wygląda. Można by wiele mówić, słuchajcie, w oparciu o to podobieństwo, wiele rzeczy, można by powiedzieć 5 kazań, ale kilka rzeczy, które chciałbym powiedzieć, to właśnie jedną z nich to jest właśnie to, że Łazarz jest dla nas przykładem i niesamowitym pocieszeniem w chwilach, kiedy przeżywamy różne trwogi, różne doświadczenia. Jest niesamowitym pocieszeniem w tym kontekście, że to niekoniecznie Bóg nas opuści. To niekoniecznie jest tak, że ponieważ coś nas spotyka w naszym życiu, to Boga nie ma z nami. Tak w prosty sposób faryzeusze myśleli. Widzimy, że ta historia, koniec tej historii pokazuje zupełnie coś odwrotnego. Że to imię Łazarza, i on się tutaj pojawia, jest zapisane w Księdze Żywota. Imienia bogacza tu nie ma. Nie ma zapisanego w Księdze Żywota. On kończy w piekle. Słuchajcie, Marcin Luther bardzo, bardzo fajnie opisuje tą sytuację i chciałem go zacytować, bo rzeczywiście zwraca Waszą uwagę na Łazarza. Często w tym podobieństwie zwracamy uwagę, komentatorzy, kaznodzieje zwracają uwagę na bogacza, dlaczego się znalazł w piekle, jak wygląda piekło i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Łazarz zostaje gdyby tylko jako kontrast dla bogacza, ale wydaje mi się, że wręcz przeciwnie. Powinniśmy zainteresować się Łazarzem, powinniśmy pomyśleć o tym, jak rzeczywiście świat wygląda i na tym, że ten, który leżał u wrót obrzodziały, który można powiedzieć rzeczywiście został zostawiony przez wszystkich, więc powinien być przez Boga, okazał się tym, który zdobył na końcu zaszczytne miejsce, bo siedział przy samym Abrahamie i gdzieś tam z boku. Czyli coś, co nie mieściło się w głowie faryzeuszom, absolutnie. Czyli zacytuję Marcina Lutra. Chcę tedy Pan nasz Jezus Chrystus, abyśmy się temu przykładowi pilnie przypatrzyli i z niego się uczyli. Gdzie nie ma słowa Bożego, zaraz myślimy każdy, gdy mu się źle powodzi, że Bóg go opuścił, o niego nie dba, ponieważ by nam inaczej pomógł i nie zostawił go w jego biedzie. Aby się tego wystrzegać, trzeba pilnie patrzeć na naszego Łazarza. I rzeczywiście, słuchajcie, to jest wyzwanie postawione faryzeuszom, to jest wyzwanie postawione nam, by prostym kluczem, prostym jakimś takim naszym przypadkowaniem nie oceniać sytuacji, nie oceniać rzeczy, które mają miejsce w naszym życiu, a też w życiu innych. Chrześcijanie w Chinach są prześladowani nie dlatego, że są mniej pobożni niż my, ale dlatego, że takie są Boże wyroki, dlatego, że Bóg tak postanowił w tym wszystkim jego plan jest zrealizowany. To jest, słuchajcie, naprawdę, to w pewnym sensie przysparzył zawód głowy, w jaki sposób patrzeć na ten świat, w jaki sposób właściwie go oceniać, jaką perspektywę przyjąć. I Łazarz jest taki, można powiedzieć, nowotestamentowym Jobem, tak? Job jest wyraźnym przykładem tego, że niekoniecznie jest tak, że jeżeli coś dzieje się w twoim życiu złego albo w życiu kogoś innego, że jest to powodem tego, że zgrzeszyłeś albo że po prostu Bóg odsunął się od ciebie. Wręcz przeciwnie, często jest tak, że ja myślę, że tak będzie w przypadku mojego życia, że kiedy trafię do nieba, to będę dziękował Bogu za to, że Bóg zesłał na mnie różne doświadczenia i próby, bo dzięki temu tak naprawdę Bóg mnie przy sobie zostawił i doświadczał, abym zwracał na niego uwagę. Słuchajcie, jakże niebezpieczne jest myślenie, że jeżeli komuś się powodzi, jest bogaty, to właśnie Bóg mu błogosławi. Jak bardzo to może być zwodniczym również dla nas, że w sumie powodzi nam się, wszystko jest dobrze, to to jest okej, okay. Może być to zbudnicze tam. Z jednej i z drugiej strony, w tym sensie, że jeżeli tak naprawdę nie podążamy za Bożymi kryteriami, nie podążamy za Bożym Słowem, właściwie sposób nie oceniamy tej perspektywy, to zewnętrzne uwarunkowania mogą być dla nas zbudnicze, mogą wprowadzić nas w różne niepotrzebne sitwa. Oczywiście, słuchajcie, bogactwo, ani bogactwo nie jest niczym złem. Abraham, który jest tu wspomniany, Augustyn też o tym wspomina, w kontekście tego podobieństwa był jednym z najbogatszych Starego Testamentu. Tam znalazł się. Także samo bogactwo nie jest jak gdyby powodem tego, że można powiedzieć, że jeżeli ktoś jest bogaty, to znaczy, że jest zły, tak jak w tej podobieństwie. Chodzi o to, że to wszystko ma jeszcze bardziej wewnętrzne warstwy, które my jako Boży Lud powinniśmy w oparciu o Boże Słowo praktykować i poznawać. Dzisiejszy świat właśnie taki jest. Proste schematy. Ktoś jest bogaty, ktoś jest powodzi mu się, no to znaczy, że bogowie są z nim, że mu się szczęści. Komuś się nie powodzi, to znaczy, że to jest bida, on po prostu ma pecha. No i tak ostatnio słyszałem, w jaki sposób rekrutacja odbywała się w jednej z firm. To właśnie w taki sposób, że to było 200 aplikacji, prezes pojechał na tydzień na urlop. No i dział kadrowy przez ten tydzień obsłuży te 200 osób i położył na biurku 10 sztuk do CV, które uważał, że się nadają. No i przyszedł i w pierwszej chwili, co zrobił po tym urlopie, to 5 zrzucił tych CV. No ale te kobiety z kadry mówią, no ale chwila, no jak to jest wynik naszej ciężkiej pracy tygodniowej. No tak, ale ja nie potrzebuję tych dużych mężczyzn. Słuchajcie, Łazarz miał pecha, tak? Łazarz miał pecha, słuchajcie, no ewidentnie nikt przy nim nie był, jednak myślę, że to ostrzeżenie i ta zachęta, to jest z jednej strony zachęta, co Luther pisze właśnie, żebyśmy nie traktowali takich sytuacji jako to stwierdzenie, gdzie nie ma Słowa Bożego, zaraz myślimy, każdy, który mi się źle powodzi, że Bóg go opuścił. To jest dla nas zachęta, abyśmy właśnie w taki sposób nie myśleli, że jesteśmy się uciekali do tego. A z drugiej strony ostrzeżenie, słuchajcie, żebyśmy też prostymi kluczami w swoim życiu się nie posługiwali, tak jak to czynili faryzeusze. Jezus wyraził jak wtedy fałsz, na pewno zakłopotanie, jeżeli chodzi o to podobieństwo, bo ono jest ekstremalne, słuchajcie. To totalne ekstremy, jak to już jak się fałszy, to już w ogóle jest zupełnie coś innego. Obydwaj czy obydwoje umierają? Obydwoje umierają. Czy żebrak miał pogrzeb? Trudno powiedzieć. Bogacz miał pogrzeb, myślę, że z pompą. Myślę, że może były nawet wspaniałe przemówienia, słuchajcie. Różnego rodzaju inne rzeczy. Może były też dyskusje. Tak jak to się zazwyczaj jest przy pogrzebach bogatych ludzi, pytania z tyłu. Taka anegdota jest w pytaniach z tyłu, ile zostało, to na wszystko. To jest generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście musiał wszystko zostawić. I teraz, jak gdyby zostaje nam odsłonięta odsłona, co się dzieje po śmierci, tak? To jest dopiero ciekawa rzecz i to jest coś, co po prostu też może i na pewno słuchacze zostawiło w osłupienie, dlatego że widzimy tutaj, że nagle się okazało, że bogacz nie jest bogaczem, a biedak nie jest biedakiem. Także Łazarz, ten, który był rzeczywiście opuszczony przez wszystkich, żebrakiem, który nie miał nic, który był cuchnący, który był odrażający, został zaniesiony do aniołów, przez aniołów na łono Abrahamowe. No, to jest takie określenie, które tak naprawdę wskazuje niebo, tak? Łono Abrahamowe, tak sobie to wyobrażano. Zresztą Jezus o tym wspominał, o zasiadaniu przy stole razem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, tak? Nie gdzieś tam z boku, gdzieś tam dość nisko, ale zaraz przy Abrahamie, zaraz przy tym gospodarzu, tak? Wiadomo, że miejsce najbardziej zaszczytne właśnie było przy gospodarzu, czyli Łazarz jest tym wywyższonym, jest tym, który okazuje się być naprawdę bogatym i pokraconym, ale już o wiele bardziej niż ten bogacz rzymskiego życia, dlatego że mówimy tutaj o wiecznej perspektywie. Ten, który nie, wydaje się, że nie miał nic, okazuje się, że zyskał wszystko. Ten, który wydaje się, że miał wszystko, totalnie wszystko stracił. I okazuje się, że jest biedakiem, żebrakiem, kimś, kto błaga i żebrze, bo chociaż kropelkę wody, żeby mu dodać jakieś ulgi. Prosi i woła ojcze Abrahamie, przyszli Łazarza, żeby ukoił moje cierpienie, mój ból. Oczywiście tutaj perspektywa piekła, to w jaki sposób jest ono opisane, jest dla nas dość wyraźne. Wskazaniem, czym jest tak naprawdę piekło. Jest wieczną cierpieniem, jest wieczną męką. Czymś, co tak naprawdę jest nieodwracalne i czymś, co jest przerażające. Tak jest tutaj opisane to piekło. Natomiast warto by się zastanowić nad tym, to jest druga rzecz, którą myślę, że warto by się zastanowić nad tym, dlaczego bogacz. Powiedzieliśmy trochę sobie o Łazarzu, dlaczego bogacz trafił do piekła. Dlaczego bogacz trafił do piekła? I z jednej strony wydaje się, że to być oczywiste, a z drugiej strony, gdybyśmy tak weszli głębiej w to, to pierwsza rzecz, dlatego że był Żydem, no nie, no wręcz przeciwnie, tak? Woła ojcze Abrahamie, to nie jest kryterium, które powodowało, że trafił do piekła. Że był bogaczem, no też nie, słuchajcie. Abraham był bogaty i on jest zupełnie pod blisko, on jest zupełnie w innym miejscu. Kolejna rzecz to taka, czy on był jakiś taki naprawdę ewidentnie zły, ten bogacz. Czy on popełnił jakieś takie grzechy, powiedzmy typu Hitler, Stalin, gdzie oczywiście już każdy się zgodzi, że oni powinni być w piekle. No raczej nie, no to był bogaty człowiek, który żył sobie, był religijny, to możemy powiedzieć, że na pewno był religijny, bo woła ojcze Abrahamie i ma świadomość tego o Mojżeszach i prorokach, mówi o upamiętaniu. On wychował się w tej kulturze, on praktykował jak gdyby te wszystkie kulty, które miały miejsce, więc raczej również nie to, słuchajcie. Czy poszedł do piekła dlatego, że nie podzielił się z Łazarzem? No to jest taka trochę półprawda. Tak naprawdę chyba nie do końca, no bo co? Filantropia nas nie zbawia, słuchajcie, co? To nie jest tak, że gdy rozdamy wszystko, to wtedy będziemy zbawieni. Problem leży gdzieś głębiej i to, co słyszymy od Abrahama, że mają Mojżesza i proroków, jest właśnie wyraźnym wskazaniem na to, że to również był problem faryzeuszy, tak? Tych, którzy się modlili, że dziękuję Ci Boże, że nie jestem tak jak ci celnicy, tak? Że poszczę i tak dalej, i tak dalej. Problem leży w tym, że kiedy spojrzymy na bogacza i Łazarza, to ten bogacz absolutnie nie utożsamiał się z Łazarzem. Absolutnie nie utożsamiał się z Łazarzem w tym kontekście, że kiedy stoję przed Bogiem, jestem jak Łazarz. Jestem jak żebrak, jestem jak ten, który nie ma nic do zaoferowania Bogu. Jestem jak ten, który zasługuje na potępienie. Mojżesz i prorocy to były jak ówczesna Biblia, nie było Nowego Testamentu, tak? Wiemy wyraźnie, że Stary Testament pełen jest właśnie wskazań na temat obrzeski serca, pełen jest wskazań na temat potomka niewiasty, tak, który przyjdzie i który zmiażdży głowę węża. Cały system ofiary zastępczej, pasma, to wszystko wskazywało właśnie na grzeszność Bożego Ludu i na dzieło odkupienia, jakie może się odbyć przez dzieło Mesjasza. Nie widzimy tutaj tego w bogaczu, nie widzimy tutaj tego, że on był tym, który rzeczywiście rozumie tą perspektywę, który rzeczywiście rozumie to, że bycie bogatym w Bogu, to znaczy to, co dzisiaj już słyszeliśmy, to jest bycie ubogim w duchu. To jest bycie tym, który ma świadomość tego, że przed Bogiem jesteśmy jak żebra. Jak ten, który właśnie Łazarz, który jest ropiejący, to jest ohydny, odrażający i który nie zasługuje na Boże zbawienie, ale dane mu jest to z Bożej łaski. Ten bogacz w swoich oczach był bogaty w Bogu. On był tym, który uważał, że rzeczywiście Bóg jest mu przychylny, że on zasłużył na swoje zbawienie. To jest właśnie ta modlitwa, tak? To jest właśnie ta modlitwa też faryzeuszy. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak celnik, jak inni grzesznicy. Ja robię wszystko poprawnie. Jestem tym, który rzeczywiście zasługuje na zbawienie. To jest ich kult i to jest ich wiara. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest pokładanie i biorąc pod uwagę 16 rozdział, to jest właśnie kontekst, pokładanie ufności w bogactwie i w mamonie. W tym, że tak naprawdę to jest sukces i miara powodzenia i Bożego błogosławieństwa, to przy tym bogaty, chciwość, która była przystrojona tak naprawdę zewnętrzną sprawiedliwością, to co Jezus zarzuca faryzeuszom. Wiemy, że miłość pieniądza prowadzi do wszelkiego złego, że mamy poprzestawać na tym, co mamy i cieszyć się z tego. Widzimy wyraźnie, że ten bogacz był kimś, kto nie potrafił dzielić się tym, co miał. A więc z jednej strony pierwsza rzecz, która jest istotna i ważna, dlaczego ten bogacz trafił do piekła? Właśnie dlatego, że nie rozumiał Bożej perspektywy, nie rozumiał tego, kim jest przed Bożym obliczem, na co zasługuje, nie uciekał się do Boga w upamiętaniu, lecz szukał, lecz tak naprawdę był zadowolony z tego, co miał, nie nawrócił się. Widzimy to po tym, co robił, po tym, co czynił, a więc nie był kimś, kto służył, kimś, kto dawał, kimś, kto udarowywał swoim bogactwem innych. Dlatego, że nie rozpoznawał tej perspektywy. Jeżeli ja jestem człowiekiem, który wie, że jestem zupełnie zależny od Boga, też wiem, że to, co mam, tak naprawdę pochodzi z Jego ręki i Bóg mi dał to zarządzanie, w właściwy sposób tym zarządzać. To jest właśnie to, co Jezus mówił wcześniej. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest podniesienie rangi właśnie Bożego podniesienie, przypomnienie tak naprawdę tego, że Boże Słowo jest tym autorytetem, wystarczalnym słowem, poznaniem, które wskazuje nam na drogę zbawienia. To nie jest tak, że pośle Łazarza, widać, że tych pięciu braci rozpoznało Łazarza, że oni znali tego Łazarza, który leżał pod ich wrotami. Niektórzy komentatorzy wręcz twierdzą, że tych pięciu braci to tak naprawdę są faryzeusze, żeby gdyby posłać tego zmartwychwstałego Łazarza, to rzeczywiście by się nawrócili. Złe i przewrotne pokolenie szuka znaków. Wiemy, że to by się nie wydarzyło, bo Łazarz, inny Łazarz zmartwychwstał, tak? I reakcja była taka, że arcykapłan i przywódcy zebrali się i powiedzieli, że co, że trzeba zgładzić Jezusa i że przy okazji może by trzeba by się też zająć Łazarzem. Kiedy Jezus zmartwychwstał, no to przekupili strażników i powiedzieli, żeby rozgłaszali to, że Jezusa ciało wykradli uczniowie, tak? A więc widzimy, że to nie jest ten problem. Problem leży w tym, że faryzeusze, przywódcy, również ten bogacz, nie traktowali Bożego Słowa poważnie. Dla nich to było narzędzie do tego, żeby się bogacić, do tego, żeby pożerać dolny dół, żeby bogacić się na religijności, nie zaś słowo poznania, które wskazuje na to, co powinien myśleć o sobie, jak powinien postępować i rzeczywiście przyjąć perspektywę Łazarza jako tego, który rzeczywiście zasługuje na Boże potępienie. I dzięki temu w Bogu znajduje pocieszenie i zbawienie. A więc pierwsza rzecz to jest ta, słuchajcie, że Łazarz jest dla nas wyraźnym przykładem tego, że ten świat nie jest takim, jak faryzeusze go postrzegali. Czy to nie jest tak, że jeżeli komuś dzieje się coś złego, to znaczy, że Bóg go opuścił, a że ten świat jest bardziej skomplikowany, bardziej złożony, słuchajcie. To jest dla nas wyraźna pociecha, ale z drugiej strony zachęta do tego, żeby patrząc na swoje doświadczenie i próby, szukać właśnie w oparciu o Boże Słowo, właściwej interpretacji, właściwej perspektywy. A przede wszystkim mieć świadomość tego, że dzięki Bożej obietnicy, dzięki temu, co Chrystus uczynił dla nas, możemy być pewni, że Bóg jest z nami. Druga rzecz to taka, że kiedy spojrzymy na bogacza, dlaczego on trafił do piekła, to właśnie świadomość tego, że on sam w swoich oczach mienił się bogatym, nędzarzem. My jako chrześcijanie, jako Boży lud również powinniśmy wystrzegać się tego błędu, lecz być w pomocy duchu rzeczywiście. Czy jesteśmy bogaci, czy uważamy, że jesteśmy biedni, to zależy od perspektywy. Słuchajcie, jesteśmy w 5% najbogatszych ludzi na świecie, tak? Więc jesteśmy bogaci z jednej strony, a z drugiej strony możemy się porównać do jakiegoś bogacza, powiedzieć, że jesteśmy biedni. To jest naprawdę kwestia perspektywy. Ale podstawową rzeczą jest to, by bogacić się w Bogu i by tej mamony, tych pieniędzy używać w właściwy sposób, żeby to było dla nas narzędzie, nie zależy, żebyśmy lubili narzędzie pieniędzy. Kolejna rzecz, słuchajcie, i to jest coś, co wychodzi z tego obrazu, z tego podobieństwa i z też innych podobieństw, to obraz ówczesnego Kościoła. Zobaczcie, słuchajcie, jak ówczesny Kościół, jak ówczesny Boży Lud wygląda. Z jednej strony bogacz, a z drugiej strony żebrak, który gdzieś tam leży. Wcześniej mamy podobieństwo o o miłosiernym Samarytaninie, tak? Że kapłan, lewita omijają, słuchajcie, potrzebującego. Mamy kilka innych przypowieści, które wyraźnie wskazują na to, że Boży lud wówczas był w rozsypce. Że to nie był, że ten lud był prowadzony przez przywódców, którzy byli srodzy, którzy byli tymi, którzy gardzili słabymi i absolutnie nie zajmowali się słabymi. Nie było tutaj troski o braci, nie było tutaj troski o biednych, lecz zostawieni im sobie samym. Być może pod pretekstem, że sami sobie są winni, no bo jeżeli leży, to znaczy, że Bóg mnie nie sprzyja, to ja też nie będę sprzyjał. To jest, słuchajcie, dla nas też wyraźne ostrzeżenie i zachęta do tego, by spojrzeć na nasze kościoły, jak one wyglądają, jak my wyglądamy w kontekście służenia bliźniemu, w kontekście okazywania sobie wzajemnej miłości, troski i potrzeby. Szczególnie tym potrzebującym, tym słabym, tym, którzy wydaje się, że nic nie są w stanie nam odzajemnić niczym, jeżeli coś im damy. Mówię to właśnie dlatego, że miłość do Boga równa się miłość do ludzi. Nie może być tak, że tak jak się apostoł Jan pisze, że ten, kto miłuje Boga, nienawidzi braci, że to się coś tu zgadza, no to raczej słyszymy o tym, że nie zna Boga tak naprawdę. Miłość względem Boga automatycznie przeradza się w miłość względem ludzi. Automatycznie przeradza się w troskę o ludzi, w troskę o nich. Widzimy wyraźnie tutaj, że ten bogacz absolutnie nie był tym, który miłował ludzi. Faryzeusze nie byli tymi, którzy miłowali Boga, bo to jest prosty test. Oni byli tymi, którzy mieli upodobanie samych sobie. Oni nie byli tymi, którzy zabiegali do skutków. Nie byli tymi, którzy podnosili sławę, ale mieli upodobanie samych sobie. To jest, słuchajcie, dla nas również ostrzeżenie i przypomnienie, że my jako Boży lud, wiedząc, że jesteśmy zależni zupełnie od Boga, że On jest tym, który nas prowadzi, On jest tym, który nam udziela, żebyśmy myśleli w tym kontekście, że jesteśmy zarządcami Bożego majątku, Boże tu, powinniśmy używać ich, aby właśnie w Bogu się bogacić, aby służyć innym, gdyż zdano z tego sprawę. Bogacz, słuchajcie, zdał z tego sprawę i Abraham wyraźnie mówi, za życia otrzymałeś wszystko, co dobre. Został wtrącony do piekła, gdzie będzie cierpiał wieczne męki. Nie dlatego, że się nie dzieli, to nie był główny powód, ale dlatego, że tak naprawdę to była konsekwencja. Kto, że się nie dzieli, to była konsekwencja tego, że tak naprawdę nie miłował Boga. Nie traktował siebie jako nędznego łazarza, nie utożsamiał się z łazarzem, lecz raczej traktował się jako tego, który prawdziwie zasłużył na to, co ma i należy mu się. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co wchodzi z ust Pana. I to jest, słuchajcie, kiedy słyszymy o tym, że jeśli mają Mojżesza i proroków, to im wystarcza. To jest dla nas również przypomnienie to, co my mamy. Mamy Boże Słowo. Często może wydawać nam się, że ono jest niewystarczające dla nas, by mieć właściwe poznanie, by rzeczywiście być zbawione. Jest wiele osób, nawet chrześcijan, którzy szukają różnych znaków. To jest dla nas przypomnienie, by badać, by poznawać, by wzrastać w tym Słowie, by wzrastać w Kościele, cieszyć się, radować z tego Słowa i być mu posłuszni. Bo tak naprawdę, słuchajcie, posłuszeństwo w Boże obietnice, posłuszeństwo Bogu, to jest to kryterium, i rozpoznawanie i wiara w tą perspektywę, którą Bóg nam przejawia, to jest nic innego, jak właśnie to, co decyduje o tym, czy jesteśmy zbawieni, czy nie, gdyż możemy być rzeczywiście w niektórych miejscach nawet bardziej grzeszni niż ludzie z tego świata. Możemy być nawet mniej porządni niż ludzie z tego świata. Zewnętrznie mówiąc, ale tak naprawdę w oczach Bożych, jeśli jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy doskonali i święci. Mamy porównanie Dawida i Saula, tak? Gdzie tak naprawdę wydaje się, że to z ludzkiej perspektywy to Dawid był ten, który najwięcej nabroił, a tak naprawdę on został zbawiony. To jest dla nas wskazówka na to, żebyśmy właśnie w momentach, kiedy wydaje nam się, że grzeszymy, abyśmy uciekali się do Boga, w nim znajdowali swoje swoje pocieszenie. On jest tym, który przebacza i który nas przyjmuje. Nie bądźmy jak ta łasica, która traktuje to życie właśnie jako obrastanie, jako tłusty kot, tak, który obrasta. Niektórym będzie dla nas zgubą właśnie to, że bogacimy się, że chcemy się bogacić, lecz niech to wszystko będzie na miejscu. Niech Boże Słowo będzie dla nas właśnie tym wszystkim wskazówką i pochodnią, w jaki sposób powinniśmy się bogacić. I że powinniśmy bogacić się przede wszystkim w Bogu. To jest dla nas wskazówka. Bądźmy jak Łazarz, który wydaje się, że był biedakiem, najbiedniejszym z biednych, albo był tak naprawdę jednym z najbogatszych. To jest perspektywa, którą powinniśmy obrać i uczyć się z Bożego Słowa. Amen.